Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Jednocząca się Europa otwiera przed nami nowe możliwości, stwarza zarazem wielkie wyzwania. Czy trudna przeszłość polsko-niemiecka oraz różnice w mentalności czy religijności wpływają na proces budowania wspólnoty? Jakie zadania stanęły przed Kościołem po otwarciu granic? Ksiądz Tadeusz Cieślak będzie na ten temat rozmawiał z naszym dzisiejszym gościem, niemieckim dyplomatą Winfriedem Lipscherem. 18 marca na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Rozpocznijmy wielkopostną refleksją Jana Pawła II o piątym przykazaniu dekalogu.
Nie zabijaj. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Te słowa powiedział Chrystus i te słowa poniósł z sobą na krzyżu. Na krzyżu on także został skazany na śmierć i śmierć tę poniósł. Była to śmierć Najświętszego wśród Synów Człowieczych. Jemu także odebrali życie. Poniósł śmierć na krzyżu, Syn Boży. Aby w sposób najbardziej radykalny została potwierdzona moc przykazania, nie zabijaj. U stóp krzyża stała Jego Matka, tak jak stoi w tylu sanktuariach całej ziemi. Pamiętam sanktuarium Płotnicy koło Radomia i koronację Matki Bożej właśnie w roku 1977. Nie zabije. Na krzyżu zadano śmierć jej Synowi. W znaku krzyża szukamy dróg odkupienia i odpuszczenia wszystkich grzechów. Oto ginie na drzewie hańby ten, który ogłosił ludzkości orędzie ośmiu błogosławieństw. Syn Boży, który jest pierwszym i ostatnim pośród łaknących i pragnących sprawiedliwości. Ten, który to łaknienie i pragnienie łączy z zapewnieniem, będą nasyceni. Tak, albowiem oni będą nasyceni. Bracia i siostry, budujmy wspólną przyszłość naszej ojczyzny wedle prawa Bożego, wedle tej odwiecznej mądrości, która się nie przedawnia w żadnej epoce, wedle Chrystusowej Ewangelii. Budujmy, raczej odbudowujmy, bo wiele zostało zrujnowane. Zrujnowane w ludziach, w ludzkich sumieniach, w obyczaju, w opinii zbiorowej, w środkach przekazu. Prosimy Cię, Odkupicielu świat, Chryste ukrzyżowany i zmartwychwstały. Prosimy Cię przez Twoją i naszą Matkę, przez wszystkich świętych i sprawiedliwych synów i córki tej ziemi, ażeby przyszłość należała do takich, którzy prawdziwie i niezłomnie łakną i pragną sprawiedliwości. Amen.
Naszym gościem jest Winfried Lipscher, niemiecki dyplomata, tłumacz polskiej literatury na język niemiecki, również teolog katolicki. Niemiec urodzony na Warmii. Polacy i Niemcy żyją obok siebie, dzieli ich niewielka odległość, a jednocześnie całe morze doświadczeń, w tym, wydaje się, często doświadczeń negatywnych. Jak wygląda obecnie to sąsiedztwo Polaków i Niemców?
Moim zdaniem sąsiedztwo wygląda dobrze. Znajdujemy się w Unii Europejskiej już razem. Ludzie się, moim zdaniem, bardzo dobrze już rozumieją. Nawet i ci, którzy kiedyś mieli jakieś opory, jakieś uprzedzenia, tych oporów jest coraz mniej, także w zasadzie funkcjonuje dobrze. Może politycy w obu krajach, w ostatnim czasie przynajmniej, tak nie bardzo nadążają nad społeczeństwami, bo doszło do różnych takich trudności, powiedziałbym, wokół tak zwanego centrum przeciwko wypędzeniom, ale tak na co dzień ja uważam, że ludzie raczej się dobrze rozumieją i kontaktują.
Wspomnieliśmy o centrum przeciwko wypędzeniom, wspomnieliśmy o tych zadawnionych konfliktach. Od 40 lat jest mowa o pojednaniu polsko-niemieckim. Było wiele gestów bardzo znamiennych z obu stron. Jak wygląda obecnie ten proces pojednania polsko-niemieckiego?
No, na odcinku kościelnym uważam, że ten proces wygląda dobrze. Zaczęło się oczywiście w 1965 roku podczas soboru i to był bardzo ważny krok. Jan Józef Lipski kiedyś powiedział coś takiego, cytuję z pamięci, że to był najważniejszy krok, jaki w ogóle dokonał w historii powojennej Kościół katolicki. I coś chyba w tym jest. Była ta atmosfera zupełnie nadzwyczajna i to przecież dopiero 20 lat po wojnie ci biskupi polscy napisali to orędzie do Niemców. Wiadomo, pisało się o tym dużo, mówiło się, że ta odpowiedź niemiecka nie była tak do końca zadowalająca. No ale cóż, tak to akurat wtedy było i uwarunkowania polityczne takie właśnie były. Ja należałem od roku 68 do tak zwanego Benzberger Kreis. To było stowarzyszenie katolików, którzy związali się, żeby troszeczkę więcej powiedzieć niż biskupi niemieccy. I wydaliśmy wówczas w 68 roku takie orędzie na temat pojednania z Polską, które podpisał też i profesor Ratzinger wówczas. No i teraz w tym roku obchodziliśmy 40-lecie tego sławnego właśnie listu. Było najpierw 30-lecie, wspólne oświadczenie polskich i niemieckich biskupów i w tym oświadczeniu jest mowa o wspólnej Europie. Ja policzyłem, jest tego słowa Europa lub europejski ponad 40 razy powiedziane. Więc to już jest coś. A teraz, 10 lat później, w 40-lecie, no to jesteśmy już razem w tej Unii Europejskiej. Ujęcia, określenia już są inne, bardziej już wspólne, z tym, że nigdy nie będzie dosyć tego polsko-niemieckiego pojednania. To będzie praca na zawsze. Nigdy nie postawimy kropki, że to się skończyło.
Czy oznacza to, że Polska i Niemcy mają jakieś wspólne cele, które tak trudno sformułować w różnych językach?
No, różności są, więc oczywiście ta nasza wspólna Europa leży nam na sercu. I jako chrześcijanie, jako katolicy oczywiście możemy się w różnorodny sposób odwołać i do wypowiedzi różnych zresztą papieża Jana Pawła II. Choćby, że ta Europa powinna oddychać dwoma płucami wschodu i zachodu i tak dalej. Ale wprawdzie my mówimy często, że należymy do tego samego kręgu kulturowego i tak dalej, to jednak Niemców i Polaków różni mentalność. Tego tak na pierwszy rzut oka może nie widać, ale jeżeli się przyjrzymy z bliska, to nasze dwa kościoły, powiedzmy ten katolicki niemiecki i ten katolicki polski, to czasami mnie się wydaje, że to są dwa różne wyznania. bo praktyki religijne są bardzo, bardzo różne. Inaczej ludzie w Polsce się modlą, inaczej w Niemczech. To są dwa różne podejścia i musimy się wzajemnie na tym odcinku rozumieć. Musimy się uczyć tej mentalności drugiego. Na własnym przykładzie mogę powiedzieć coś takiego. Ja jestem teologiem niemieckim. Studia odbyłem w Niemczech, w Münster na uniwersytecie, ale wychowałem się w Polsce po wojnie i noszę ten polski katolicyzm raczej w sobie. Chodząc do kościoła w Polsce, to mi ten umysł niemieckiego teologa raczej przeszkadza. Także my musimy wiedzieć, dlaczego ten drugi inaczej myśli. Polacy mają inne podejście do całej dziedziny sakrum i profanum. Nie bardzo rozróżniają ojczyzna, wolność. Poza tym, powiedzmy, te symbole narodowe, jak flaga, herb i tak dalej, to są jakby sakralne pojęcia w rozumieniu Polaka. Dla Niemca to jest zupełnie wykluczone, żeby Niemiec w ten sposób mówił o ojczyźnie. Nie daj Boże, jeszcze powiesił flagę niemiecką w kościele. I tych różnic jest dużo. I dlatego moim zdaniem na tym tle dochodzi też do przeróżnych nieporozumień. Wobec tego ja uważam, że jest bardzo ważną sprawą, byśmy tej wzajemnej mentalności się uczyli. I nie tylko my, panowie w Brukseli także.
Będąc blisko jedni drugich, dzieli nas praktycznie tylko graniczna rzeka, czy dwie rzeki, Odra i Nysa Łużycka. My, Polacy, po tamtej stronie Nysy Łużyckiej czy Odry, widzimy również jakichś chrześcijan. Ale jednak jest to chrześcijaństwo bardzo różne. Mówiliśmy już na temat różnic generalnie dzielących katolików polskich i niemieckich. Tym niemniej ci Niemcy, ci chrześcijanie bliżej nas są jeszcze bardziej różni niż katolicy niemieccy. Na czym ta różnica polega? Co jest specyfiką tego kościoła w byłej NRD?
No więc tu należałoby sięgnąć nawet dalej jeszcze wstecz. Ten teren byłej NRD, on był przede wszystkim protestancki. Potem Hitler, potem komunizm, więc raczej to chrześcijaństwo zostało na wielką skalę, powiedziałbym, wykorzenione. Polska, wiadomo, ja nie muszę Polakom tłumaczyć, jak Polacy praktykują, jak oni żyją. I teraz mamy taką sytuację. Po jednej stronie granicy, powiedzmy po stronie polskiej, żyją wierzący Polacy, tacy, jacy oni są. Po drugiej stronie ich partnerami to są w większości ateiści, którzy, co jest rzeczą zabawną, dobrowolnie praktykują Jugendweihe, której nigdy nie było w Polsce. Takie, powiedzmy, komunistyczne wejście w życie dorosłe.
Taki rodzaj katechezy obywatelskiej.
Takie coś, tak. No i teraz są te różnice. I dajmy na to, taki Niemiec chce ożenić się z Polką. Niemiec ateista czy niewierzący chce ożenić się z wierzącą Polką. I dla tych ludzi nie mamy wystarczającego, powiedziałbym, duszpasterstwa. Moim zdaniem jest to bardzo potrzebne i częstokroć już mówiłem o tym, że jest nam potrzebne transgraniczne duszpasterstwo dla takich ludzi, nie tylko dla takich, ale w ogóle dla ludzi. Więcej, ja uważam, że jest nam potrzebny jakiś transgraniczny synod interkonfesyjny, który by się takimi sprawami zajmował. Bo jeżeli, powiedzmy, nie dopilnujemy tych spraw, to ci ludzie może zupełnie odejdą od kościoła, kto tam wie. Jeżeli ta dziewczyna, powiedzmy, nie będzie w stanie tego katolicyzmu, że tak powiem, dopilnować, no to mogą w ogóle odejść od kościoła. Także tu trzeba coś zrobić. Zgorzelec się zrasta. Polski i niemiecki, ten Görlitz i Zgorzelec, dążą do wspólnoty, prawie że już do jednego europejskiego miasta. To jest cudowne, tylko nie pozostawiajmy tych ludzi bez duszpasterstwa. Jeżeli przekracza w Boże ciało procesja z jednej strony na drugą, to jest fantastyczna rzecz. Tylko nie poprzestajmy na tym. Także tu, jeżeli ma to być miasto europejskie, to musimy i mieć duszpasterstwo europejskie.
Czy kościoły po obu stronach granicy, kościoły lokalne są na to gotowe?
Myślę, że zdają sobie sprawę z tego i ja nawet z biskupami już rozmawiałem na ten temat. Wyczulone są kościoły na te sprawy. Teraz tylko moim zdaniem trzeba usiąść, zebrać się, jakiś zespół powołać, który mógłby wypracować jakieś dyrektywy, jakieś wskazówki, w jakim kierunku to ma iść, bo to wcale nie jest taka prosta sprawa. Ci Niemcy po stronie tej byłej NRD, oni nie mają żadnego pojęcia o Bogu, o Kościele. Częstokroć nie wiedzą, co to jest Kościół. Była taka audycja w telewizji niemieckiej, gdzie ludzi pytano się na ulicy, co oni kojarzą z Wielkanocą. Powiedzieli, że jajka, że zające, że to, że tamto, ale nikt nie powiedział, że zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Mówiąc o kwestii mentalności, o kwestii zakorzenienia też chrześcijaństwa w życiu publicznym, w życiu codziennym, też i w kulturze, można coś powiedzieć na temat obecności Boga w literaturze. Jest pan tłumaczem polskiej literatury, między innymi tryptyku rzymskiego Jana Pawła II na język niemiecki. Jakie doświadczenia z tej pracy panu pozostały?
Tłumacząc, zawsze zadawałem sobie pytanie, jak Niemcy to odczytają, jak Niemcy to zrozumieją. Bo to nie jest takie łatwe. Polska literatura jest na wskroś narodowa albo religijna. W Niemczech nie. W Niemczech jest inaczej. U nas prawie w ogóle nie ma religijnej poezji. A jeżeli, to trzeba już daleko sięgnąć wstecz, co najmniej do lat 50., kiedy zmarła sławna Gertrud von Lefort. Nie ma księży, którzy piszą poezję. To jest dziedzina nieznana czy zaniedbana. I dlatego ten tryptyk na pewno nie jest aż tak czytelny dla Niemców, jak dla Polaków.
Obecnie po papieżu Polaku mamy papieża Niemca. Czy to coś zmienia w mentalności niemieckiej?
Mam nadzieję, że się zmieni. Jak został wybrany, to dużo ludzi w Niemczech było bardzo powściągliwych. Ratzinger zawsze uchodził za człowieka konserwatywnego i to jeszcze na tym stanowisku, gdzie był. Więc ja byłem rozczarowany reakcją moich rodaków. Oni się tak naprawdę nie cieszyli. To się teraz już poprawiło, szczególnie po tej jego wizycie na światowym spotkaniu młodzieży w Kolonii. To już teraz więcej Niemców się do tego papieża przekonało. Ale dla mnie jest ważne, że trzeba brać tych dwóch papieży razem, bo to jest bardzo wymowne. Po papieżu Polaku teraz mamy papieża Niemca. I to jest ważne dla naszych narodów, dla Polaków i dla Niemców, i to jest ważne dla Europy, że tu dwaj papieże się ze sobą zgadzają i emanują na społeczeństwa. Moim zdaniem politycy powinni ten wielki symbol wykorzystać do swoich postępowań. To jest wielka rzecz, papież Polak i papież Niemiec.
Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od pojednania polsko-niemieckiego. Dziś mamy polsko-niemieckie zadanie, jak gdyby przed sobą w Europie i być może na świecie.
Tak, zadania są nie tylko na odcinku polsko-niemieckim. Te nasze skarby i duchowe, i chrześcijańskie musimy wnieść do tej naszej wspólnej Europy, żeby to wykorzystać dla całej Unii Europejskiej, a nie w sposób egoistyczny, że coś tam dla siebie. Musimy mieć poczucie wspólnoty, niezależnie od naszej wiary.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Winfried Lipscher, tłumacz polskiej literatury, teolog i dyplomata.
Ja też dziękuję.
Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.